Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/.
W wschodzie przed momentem, kiedy rozmawialiśmy o sytuacji w niemieckim rządzie, też pojawił się ten aspekt bliskowschodni, kwestia uchodźców, tego czy Niemcy i jakie Niemcy wiążą nadzieję z tym, że część Syryjczyków, to jest mowa o ogromnej ilości osób, nawet 900 tysięcy, czy wróci do swojego państwa i to jest też elementem wyborczym w Niemczech, a teraz spojrzymy trochę z perspektywy libańskiej, ale też takiej ogólnej, bo mamy eksperta do spraw bliskowschodnich, gospodarza studia Bejrut, także prezesa Fundacji Fenicja, pana Kazimierza Gajowego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to podsumujmy proszę, co wydarzyło się i jak obecnie wygląda sytuacja w Syrii?
No tak, przede wszystkim to, co się stało ubiegłej nocy, z soboty na niedzielę i to w krótkim czasie, zaledwie 10 dni konfliktu. Tutejsi obserwatorzy, dziennikarze w telewizjach libańskich porównują do upadku muru berlińskiego, oczywiście zachowując proporcje, ale rzeczywiście już nic nie ma takiego samego, co było jeszcze do północy w sobotę, czyli dokładnie do momentu, no było nie było, ewakuacji, ucieczki Bashara el-Assada razem z jego rodziną. Wiemy, że jest to potwierdzone przez Rosję, że ta ucieczka skończyła się w Moskwie i że po drodze nie było żadnego wypadku. Wszystko się zmieniło i to nie dotyczy tyle Syrii, co wszystkich ościennych krajów. Jak mówią tutaj obserwatorzy, to wszystko się łączy. To, co miało miejsce w Gazie, no, było potrzebne, w cudzysłowie oczywiście, zawsze szanujemy wszystkie ofiary, ale dalej, to, co stało się z Hezbollahem, wybuch padżerów, krótkofalówek, zamordowanie Hasana Nasrallaha i cały garnitur przywództwa i przyszedł czas na Syrię. Oczywiście tutejsi obserwatorzy podkreślają, że w tym wszystkim, co się stało z tą metamorfozą czegoś, co kiedyś nazywano ISIS, czyli państwem islamskim, albo Daesh, jak tutaj mówią tubylcy, to miało miejsce w ciągu ostatnich lat i to było jakby troszkę za jakąś dymną zasłoną. Świat był zajęty czym innym i nie zauważył, że wielu aktorów w to wkroczyło. Najprawdopodobniej, jak mówią tutaj Libańczycy, sam Izrael, bo najbardziej jest zadowolony z tego wszystkiego, co się stało. Również i Turcja, ze względu chociażby na różnego rodzaju bojówki kurdyjskie, które ciągle w jakiś sposób dręczą Turcję. Oczywiście Amerykanie też mieli w tym swój udział, czyli jest to wielka, wielka operacja, która się bardzo szybko, w ciągu zaledwie kilku dni, niespodziewanie skończyła. Dokładnie tydzień temu, w poranku Radia Wnet, kiedy to wszystko się zaczęło, mówiłem, że nigdy Bashar el-Assad nie był tak bliski upadku. Tyle, że tutejsi obserwatorzy liczyli na Rosję, która okazała się gigant na glinianych nogach. To wszystko się po prostu zawaliło. Prawdopodobnie też tutaj mówią obserwatorzy, również Ukraina mogła tutaj maczać swoje palce w tym wszystkim, co się stało. Prawdopodobnie Rosja się pakuje. Są tutaj liczne samoloty transportowe na lotniskach baz rosyjskich na terenie Syrii. Prawdopodobnie doszło do wcześniejszych ugody z wieloma dowódcami armii syryjskiej, tej regularnej armii Asada, a przede wszystkim również z premierem, który poszedł teraz całkowicie na współpracę. No, mówiłem też tydzień temu, zapamiętajcie, drodzy państwo, pana o pseudonimie Żulani. Okazało się, że ten pan ma prawdziwe nazwisko, no bardzo polsko brzmiące, jeżeli chodzi o historię kina polskiego, a mianowicie pan Ahmed Szara. Szara. Tak się podpisał pod dokumentami, które wydał już w Damaszku. Oczywiście ten pan Szara jako przywódca właśnie wyzwolenia Damaszku, Tahrir es-Szam, też przynajmniej wizerunkowo przeszedł metamorfozę. Pierwsze słowa, jakie skierował do Syryjczyków, to właśnie o życiu razem, o respektowaniu mniejszości etnicznych na terenie Syrii, jak również zapewnienie, że nie chodzi mu wcale o Liban, że nie będzie tutaj żadnych po prostu konfliktów. Ale co w Libanie, bo pani o to pytała. W Libanie wczoraj, zwłaszcza przez całą niedzielę i cały wieczór, wszystkie programy były właśnie o tym. I wychodzi szydło z worka. Dziesiątki morderstw, jakie miały miejsce przez lata, zwłaszcza od roku 2005 aż po prostu do naszych czasów. To wszystko były egzekucje reżimu Bashara el-Assada. Okazało się, że w więzieniach, które zostały teraz wypróżnione, chociażby w Hamie i w Sednaja, są dziesiątki Libańczyków, którzy spędzili tam kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Byli to chłopcy 16-17-letni zaaresztowani podczas wojny libańskiej i więzieni aż do dnia dzisiejszego, co całkowicie oskarża wszystkich przywódców libańskich, zwłaszcza z byłym prezydentem generałem Aounem, który po kontaktach z Syrią zapewniał, że żadnych więźniów libańskich w więzieniach syryjskich po prostu nie ma. Dzisiaj wszyscy nabrali wiatru w żagle. Każdy jest pewny, że to przyszedł czas wszystkich rozliczeń. Liban też nie jest taki sam. Niektórzy nawet pokusili się wczoraj o takie stwierdzenie, że niedzielny poranek był pogrzebem dla Hezbollahu i był pogrzebem również dla wszystkich prosyryjskich sił, jakie tutaj w Libanie w ogóle były. Ale musimy też spojrzeć, kto jest najbardziej zadowolony i uśmiechnięty. No, pan Netanyahu jest najbardziej uśmiechnięty, chociaż wcale nie liczy, że te nowe siły będą mu w jakiś sposób przyjazne. Dlatego też wszedł na wzgórza Golan całkowicie, aż po szczyt góry Hermon. Hermon to jest góra, która króluje praktycznie nad całą prawie Jordanią, Syrią, Libanem i Izraelem. Najbardziej bym powiedział strategiczne miejsce, jakie sobie można w ogóle na Bliskim Wschodzie wyobrazić. I to już jest zajęte przez armię izraelską. Po prostu powiedziano, że ten układ z roku 1974 po prostu nie istnieje, że on jest całkowicie już nieważny w tej sytuacji, co zaszło. Niektórzy obserwatorzy pokusili się nawet o takie stwierdzenie, że możemy być zaskoczeni rychłym uregulowaniem kontaktów pomiędzy Izraelem a tą, w cudzysłowie, nową Syrią. Jaka ona będzie, to mądrych nie ma. Jedno jest wiadomo, to już nie jest ten sam Liban, to już nie jest ta sama Syria, to nie jest ten sam Bliski Wschód. Wszyscy, zwłaszcza opozycjoniści tutaj w Libanie, ci, którzy byli zawsze przeciwko Hezbollahowi, wczoraj nabrali odwagi. Wczoraj powiedziana została prawda o tym nieludzkim reżimie, jaki panował przez, uwaga, 54 lata w Syrii. Gorzej być nie może. Ktokolwiek by nie objął władzy teraz w Syrii, to gorzej nie będzie nigdy, jak już wcześniej było. Zwłaszcza, że tym nowym siłom typu właśnie wyzwolicieli Damaszku, Tahrir es-Szam, bardzo zależy, żeby niejako się autoryzować przed światem zachodnim, żeby być w jakiś sposób zaakceptowanymi. Dlatego też i mogę śmiało powiedzieć, pani redaktor, przed Bliskim Wschodem jest wielka szansa pozytywnych zmian, a dla Libanu szczególna. Wielu wczoraj w telewizjach libańskich mówiło, przed nami po prostu wspaniałe czasy dla Libanu po uwolnieniu się od reżimu syryjskiego, chociaż prawdą jest, że w 2005 roku armia syryjska się wycofała z Libanu, ale tylko armia. Natomiast wszystkie siły, zwłaszcza siły wywiadu, zwłaszcza siły presji politycznej i działania bezpośredniego przeciwko jakimkolwiek opozytorom. Również to jest pogrzeb Iranu, tak mówią. Bo w momencie, kiedy Iran stracił Syrię, a na to wygląda, stracił drogę do Hezbollahu, a Hezbollah został odcięty od pieniędzy i od broni. Czyli jednym słowem, no, wydaje się, że to wszystko, co się stało, jest pozytywne, zwłaszcza dla Libanu. A jakie będzie? No, nie wiem, czy to się szybko wyjaśni. Na pewno będzie też to no, po grudzie, po dziurach, po deszczu, po błocie. No i oczywiście krwi też tam pewnie się jeszcze dużo w międzyczasie poleje.
Bo mimo tego uzgodnionego rozejmu, no to chyba cały czas jeszcze niestety takie uderzenia, szczególnie na te cele w południowym Libanie, mają miejsce, prawda?
Tak, tak. Tylko, że jak mówiliśmy tydzień temu w Radiu Wnet, wydawało się, że nie wszyscy do końca przeczytali ze zrozumieniem tekst tego umowy zawieszeniu broni. Każdy przeczytał to, co było dla niego wygodne. Natomiast w tej umowie o zawieszeniu broni jest wyraźnie powiedziane, że Izrael sobie zastrzegł przynajmniej przez 60 dni możliwość interwencji ziemią i powietrzem, jeżeli będzie widział jakiekolwiek ruchy przemieszczania się czy dozbrajania Hezbollahu. Czyli z jednej strony Izrael według Hezbollahu i według Libanu łamie porozumienie o zawieszeniu broni, natomiast według Izraela nie łamie, bo przecież wyście się zgodzili na to, podpisując właśnie tą umowę o zawieszeniu broni, że my będziemy mieli prawo interweniować. Jest to kruchy rozejm, kruche bardzo zawieszenie broni, ale fakt, że Izrael interweniuje, a Hezbollah nie odpowiada praktycznie, no były tam jakieś ostrzały niezamieszkałych terenów w północnej Galilei, ale to tylko tak prawie dla pozoru, to znaczy też o wielkiej słabości. Jeszcze nigdy Hezbollah nie otrzymał tak wielkiego ciosu, jak fakt upadku reżimu Bashara al-Assada. Ja przed chwilą słyszałem samoloty tutaj nad studiem Bejrut, które przelatują dość wysoko, na szczęście i nas przełamywaniem bariery dźwięku po prostu nie straszą, ale nawet i w tym momencie słyszę samoloty, które przelatują najprawdopodobniej na tereny Syrii, ponieważ Izrael nie chce zostawić żadnych zapasów broni dla nowej władzy w Syrii. Czyli to wszystko, co mogłoby być strategiczną bronią, co mogłoby zagrozić Izraelowi, jest w tym momencie systematycznie niszczone. Co ważne, nie tylko przez siły Izraela, również przez siły amerykańskie, które na części Syrii przecież też mają swoje bazy wojskowe.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. No może jeszcze tylko na zakończenie. Powiedzmy proszę, jak wygląda ta sytuacja humanitarna w Libanie i jak słuchacze Radia Wnet mogą wesprzeć mieszkańców Libanu, uchodźców wojennych?
Tak, słuchacze Radia Wnet, a zwłaszcza studia Bejrut, już spisali się na medal, ponieważ dzięki ofiarom, które wpływały poprzez naszą stronę fenicja.org.pl, setki rodzin zostało wyposażone w takie najbardziej koniecznie potrzebne do życia elementy typu zarówno wyżywieniowe, jak i takiego codziennego po prostu egzystowania. Również w centrach, gdzie przebywali, zapewnialiśmy wszystkie niezbędne nawet instrumenty typu kuchnia, typu lodówka, typu pralka, żeby te miesiące móc po prostu przeżyć. Aktualnie prawie wszyscy uchodźcy, można śmiało powiedzieć o 80% z tego ponad miliona przesiedleńców już wróciło do siebie, tylko ci, którzy nie mają gdzie wracać, po prostu jeszcze zatrzymali się w tych centrach przejściowego ich zamieszkania i czekają, kiedy będą mogli w jakiś sposób odbudowywać. I my myślimy o tym już teraz, zwłaszcza, no cóż, bliższa ciału koszula, chociażby dlatego, że im nikt nie pomaga, czyli o miejscowościach chrześcijańskich, których chcemy wspomóc, by po prostu powstawiać okna i drzwi, bo tam najczęściej w miejscowościach chrześcijańskich nie doszło do takich ciężkich bombardowań, które by niszczyły całkowicie domy, ale też jest taki punkt bardzo ważny. Oni nie mają z czym wracać, nawet żeby zrobić zakupy świąteczne. Stąd też pod podczas tego okresu świątecznego dla setek rodzin jedynym środkiem płatniczym będzie taka bożonarodzeniowa karta podarunkowa. Jest to karta, którą po prostu drukujemy razem z jedną siecią bardzo ważną dla Libanu supermarketów o wartości 200 zł polskich, czyli 50 dolarów i za to ta karta wielokrotnego użytku pozwoli im zrobić zakupy i żywności, czy czegokolwiek, co im będzie potrzeba, chociażby rzeczy do higieny osobistej, czyli każdy, kto po prostu ofiaruje te 200 zł na tą naszą fundację poprzez właśnie tą stronę fenicja.org.pl, to może być pewny, że jedną taką rodzinę uchodźców chrześcijańskich. Dlaczego chrześcijańskich? Dlatego, że aktualny szef Hezbollahu, Naim Kasem, publicznie w telewizji ogłosił, w jaki sposób pomaga rodzinom szyickim związanym z Hezbollahem. Niektórzy dostają od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów, a wszyscy przynajmniej po kilkaset dolarów na początek. Oczywiście nie było tam mowy o chrześcijańskich rodzinach, stąd też bardzo proszę wszystkich naszych słuchaczy, żeby wcale się nie dziwili, że my w pierwszym planie, w pierwszym momencie chcemy teraz pomagać właśnie tym rodzinom, którym nikt nie pomaga, ale w czasie wojny, w czasie, kiedy tutaj było tysiące, setki tysięcy uchodźców, w większości szyitów, o szyitach też nie zapominaliśmy. Czyli po prostu dzielimy się z wszystkimi, ale w tym momencie świątecznym, a przede wszystkim przecież to chrześcijanie będą obchodzić Boże Narodzenie. Także jeszcze raz zachęcam, żeby sprawdzić, na czym polega ta świąteczna karta bożonarodzeniowej pomocy i kto byłby w stanie, a można się złożyć na taką jedną kartę po prostu w rodzinie, różnie, także bardzo, bardzo do tej pomocy zapraszam, bo ona jest też godną pomocą, bo niektóre rodziny to już miały podziurki w nosie ryżu i makaronu, bo wszystkie organizacje dostarczały tylko to, a często nawet, powiedzmy sobie szczerze, nieraz takie elementy higieny osobistej, zwłaszcza dla kobiet, po prostu są stricte konieczne, a taka karta sprawia, że z godnością takie rzeczy można zakupić. A zresztą przed dziećmi rodzic wygląda na kogoś, kto nie żebrze, tylko idzie z nimi do sklepu i skąd dziecko wie, jaką kartą on płaci, a widzi, że to już ojciec zakupuje, a nie, że ciągle tylko i wyłącznie dostaje, nie? Także to jest naprawdę bardzo godna, konkretna, szybka i efektowna i efektywna pomoc.
I do takiej pomocy bardzo zachęcamy, a ja dziękuję. Gospodarz Studia Bejrut, także prezes Fundacji Fenicja, pan Kazimierz Gajowy był gościem Odysei Wyborczej. Dziękuję i życzymy spokojnego dnia. A jeszcze proszę nam zdradzić, jaka pogoda u państwa?
Pogoda do pozazdroszczenia. W tym momencie nie ma ani jednej chmurki na niebie. No tam nad samym morzem taka malutka, lazurowe niebo, słonecznie, zielono, bo już spadły pierwsze deszcze, a patrzę na termometr, w tym momencie 24 stopnie Celsjusza.
No to faktycznie to akurat pogody bardzo, bardzo zazdrościmy, ale to dobrze, bo ta pogoda jest na pewno potrzebna. Bardzo serdecznie dziękuję.